Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Wawrzyniec Szwaja za konsoletą, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kupliński przy mikrofonie. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko. Witamy bardzo gorąco w czasie reakcji. Dzień dobry, dzisiaj 14 dzień lutego, drugi dzień ferii zimowych w naszym województwie. Śniegu nie ma, no jest mróz, podobno ma być odwilż, ale śniegu nie ma. Żeby poszaleć trochę na śniegu, trzeba wsiąść na przykład do pociągu, a tutaj emocje gwarantowane.
Ja dzwonię do Radia Szczecin w takiej sprawie. Zaczęły się ferie w naszym województwie. Chciałbym na antenie radia zaapelować do rodziców, do opiekunów dzieci. Naprawdę, żebyśmy zachowali spokój, nie denerwowali się. Naprawdę, przepychanie się, krzyki, czy nie daj Boże, tak jak ma to miejsce, wyzywanie kasjera, który sprzedaje bilety, no nie ma żadnego sensu, bo to nie przyspieszy. Człowiek się pomyli, może coś źle nabić, później są problemy. Przez to kolejki się wydłużają. Naprawdę, wyjdźmy wcześniej z domu, żeby być wcześniej na tej stacji, żeby kupić sobie bilet, tak żeby nie było nerwowości. Później jest przepychanie, krzyki, wyzywanie kogoś. Także pozdrawiam wszystkich, szerokiej drogi i do usłyszenia.
To było nagranie z naszego czujnego numeru 510-37-32. To jest ten numer, także numer do studia w tej chwili bardzo ważny. 510-37-36 mogą Państwo do nas zadzwonić. Sławomir Orlik telefony odbiera i na antenie mogą Państwo skomentować aktualne tematy w naszym dzisiejszym programie, także zadawać pytania. Naszym gościom wczoraj chcieliśmy porozmawiać z panem Maciejem Butowiczem, rzecznikiem PKP w sprawie naszego nowiutkiego, prosto spod igły dworca głównego, wyremontowana piękna kładka łącząca ulicę Owocową z halą główną. Nasi słuchacze zauważyli, że coś jest z dachem tam nie tak na tej kładce. Nie udało się wczoraj porozmawiać z panem Maciejem. Jakieś były problemy na łączach. Dzisiaj usłyszą Państwo odpowiedź. Nic poważnego, to mogę powiedzieć, nic poważnego się nie dzieje. W naszych programach przez kilka co najmniej programów mówiliśmy o smogu, o dymie, o tym, że w Szczecinie powietrze jest nie najlepsze, chociaż i tak w naszym mieście w porównaniu na przykład z miastami Śląska, no powietrze jest niemal jak w kurorcie, no ale i tak czasami te normy pyłów P2,5, P10, PM, przepraszam, były przekroczone. 3 stacje pomiarowe są, przypomnę, w naszym mieście. Mogą Państwo zresztą wyniki na bieżąco śledzić ze stacji pomiarowej umieszczonej przy ulicy Piłsudskiego. Wystarczy w Google'ach wpisać powietrze.gov.pl. Wchodzimy na stronę, tam klikamy na Szczecin i pojawia się aktualny pomiar. Tak dla przypomnienia mówię o tym, dlaczego jest sporo dymu w Szczecinie, dlaczego momentami mamy kłopoty ze smogiem i przekroczonymi normami. Na ten temat było już w naszym programie mnóstwo teorii, ale takie jeszcze nie było, posłuchajmy.
Chodzi mi o ten smog nad Szczecinem, zresztą nie tylko, w innych miastach to samo. W latach 60. w samym Szczecinie, bynajmniej na Wojska Polskiego, Bogusława czy obrońców Stalingradu, spaliło się w kilku piecach w domu. W każdym domu co najmniej w jednym piecu i w kuchni, bo nie było gazu, nie było prąd był za drogi na nasze ceny. Nie było problemu ze smogiem. Moim zdaniem za duża zabudowa wysokościowa, no i drzewa urosły. Dziękuję. Miłego dnia.
No jest to jakieś wytłumaczenie, rzeczywiście wyrosły wokół Szczecina, wokół tego ścisłego centrum, gdzie przeważają kamienice i gdzie przeważają jeszcze, chociaż jest ich coraz mniej, piece węglowe opalane węglem, miałem i czym tylko się da. Wokół centrum rosną bloki wysokie, 10-piętrowe i rzeczywiście może być za mały przewiew i stąd to powietrze stoi w mieście i dlatego te normy bywają przekroczone. No jest to jedna z teorii, także te wysokie drzewa, no drzewa wiemy, że no trochę oczyszczają powietrze, ale rzeczywiście jeżeli ten drzewostan jest gęsty, no to wiatru nie ma. No możemy to chociażby doświadczyć idąc do lasu. Wszędzie wieje, a w lesie nie. Jest to jakaś teoria. Jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pomysły, dlaczego pojawiają się czasami przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza w Szczecinie, to prosimy o telefony 510-37-32. Czujny numer, przypomnę, jest także adres mailowy, można pisać czasreakcji@radioszczecin.pl. Wczoraj na naszej antenie rozmawialiśmy z panem Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych na temat cmentarza i centralnego, i cmentarza w Dąbiu, a nasi słuchacze alarmowali wcześniej, że jest ślisko na obu cmentarzach. Pan Andrzej zapewniał, że nie jest tak źle i telefony się rozdzwoniły w tej sprawie. Dwóch posłuchajmy.
Halo, witam, dzwonię ze Szczecina w sprawie cmentarza. Wczoraj byłem z partnerką w Dąbiu na cmentarzu. Pan twierdzi, że alejki są posypywane, ale niestety, ale partnerka się przewróciła, jest cała pobijana. No i to na tej właśnie jednej z główniejszych alejek. No niestety, ale tam tego piachu jest mało, to jest po prostu lodowisko. Dziękuję.
Dzień dobry, jestem stałym słuchaczem, nazywam się Andrzej. Dzwonię ze Szczecina w sprawie cmentarza centralnego. W niedzielę byłem na cmentarzu centralnym, no i powiem, że główne drogi są posypane, tak jak mówił rzecznik, ale cały teren po byłym poligonie, czyli ten między drugą a trzecią bramą, cały ten teren cmentarny, gdzie są szerokie drogi, szerokie alejki, jedno wielkie lodowisko. Nic tam nikt nie był i nic nie zostało posypane.
To są telefony, mam nadzieję, usłyszane w tej chwili w zakładzie usług komunalnych. No nadzieja w odwilży, bo idzie. Synoptycy obiecują, już dzisiaj ma być powyżej zera, jutro jeszcze więcej, około 6 bodajże, aż do weekendu dojdzie. Zatem to wszystko zacznie topnieć, ale zanim stopnieje, no to jeszcze będzie przez kilka dni ślisko i niebezpiecznie. Także było o kradzieżach na cmentarzu, kradzieżach kłódek i innych elementów metalowych, nieżelaznych, za które można dostać kilka złotówek w skupach złomu. Wczoraj pan Andrzej Kuz właściwie rozłożył trochę ręce, no bo całego cmentarza centralnego w Szczecinie pilnuje 10 ochroniarzy, no i to jest zrozumiałe, że nie ma szans na to, żeby to wszystko upilnować. Pojawił się pewien pomysł, może trochę żartobliwy, posłuchajmy.
Dzień dobry, to się przysługuje. No, cmentarz centralny, 170 hektarów, jak pan mówił, nocą 10 ochroniarzy, oni na zmiarę muszą pracować. No, powiem, że tylko drona z jakąś termowizją i fruwać nad tym cmentarzem. I wtedy jest szansa, że kogoś złapiecie, a tak to, no właśnie.
A może jeszcze prościej.
Witam serdecznie, stały słuchacz, na temat kradzieży na cmentarzu centralnym. Otóż ja też dwa razy wpadłem ofiarą kradzieży kłódek mosiężnych i po prostu zrobiłem coś takiego, że przestałem kupować te kłódki. Szafeczka była non-stop otwarta. Nic z tej szafki nie ginie. Leżą stare grabki, leżą wkłady do żniczy. Przyjdzie się złomia, zobaczy, że nie ma kłódki, odchodzi i idzie dalej. Także proponuję państwu nie zakładać kłódek i nie będziecie mieli państwo problemu.
Dziękujemy za te telefony. Pani Maria teraz do nas zadzwoniła. 510-37-36, numer do studia. Halo, pani Mario, witamy na antenie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałabym dać radę dla wszystkich, którzy tak skarżą się do Szczecin Radia w sprawie ławek na cmentarzu centralnym. Najlepsza rada, nie zakładać kłódek, to złodzieje nie będą mieli roboty, bo tak to oni jeszcze mają dużo pracy. Po co kłódki zakładać? Przecież ławka jest wyłącznie do siedzenia. Ja uważam jedną, jedyną radę najlepszą dla wszystkich. Będzie spokój i nie będzie złodziejom co okradać. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za ten pomysł. Nie zakładamy kłódek i jest spokój. Oczywiście w szafkach także nie trzymamy żadnych cennych rzeczy, ale nie tylko kłódki giną i elementy metalowe nieżelazne, giną także kwiaty, o czym napisała do nas jedna słuchaczka podczas wczorajszej rozmowy z panem Andrzejem Kusem z Zakładu Usług Komunalnych, a pisze tak. Odnośnie cmentarza, ja co roku mam problem ze znikającymi kwiatami. Co zasadzę, to giną. Po 2, 3, 4 sztuki. Zawsze jest ślad jakby mąki rozsypany jakiś jasny proszek. Widać, że wiadro stało czytaczka. Po zasięgnięciu języka dowiedziałam się, że to pseudo firmy, które kroją ludzi za opiekę nad grobami bliskich. Tu weźmie kwiatka, posadzi, strzeli fotę i leci dalej. Rzeczywiście takie firmy są, które opiekują się grobami w imieniu bliskich, którzy są daleko i sami osobiście zaopiekować się nie mogą. No i być może rzeczywiście to tak wygląda. Co robić? Nie wiadomo. 10 ochroniarzy na cały cmentarz centralny w Szczecinie to zdecydowanie za mało. Wygląda na to, że musimy się do tego przyzwyczaić, albo żadnych cennych przedmiotów przedstawiających w ogóle jakąkolwiek wartość na tym cmentarzu nie zostawiać. I jeszcze w sprawie cmentarza centralnego jeden telefon dotyczący parkingu, dużego parkingu przy trzeciej bramie. Posłuchajmy.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Chciałabym zapytać, dlaczego na parkingu przy tak zwanym dawnym poligonie przy cmentarzu centralnym, to jest przed bramą trzecią, nie ma wyznaczonych miejsc do parkowania dla samochodów uprzywilejowanych, czyli dla inwalidów. Nie ma takich miejsc parkingowych. Parking jest, a miejsc nie ma.
To pytanie także kierujemy do Zakładu Usług Komunalnych, bo to ten teren. I teraz przenosimy się z cmentarza centralnego na dworzec, ale jeszcze mamy jeden telefon w sprawie cmentarza. Pani Elżbieta do nas zatelefonowała. Halo?
Dzień dobry, moje nazwisko Elżbieta Kruger. Chciałam zgłosić, to znaczy taki problem jest. Półtora roku temu ukradziono całą płytę nagrobkową mojemu ojcu. Wróciłam się do głównej bramy, poszłam tam do tych panów, co przyjmują, co pilnują ten cmentarz, nie? Przyjechał ze mną samochodem, zrobił zdjęcie, no i na tym to się skończyło. I do mnie powiedział, że ich jest za mało, trudno, mówi, to musiało być jakaś firma wjechać, jeszcze tak się wyraził, indiańska, że ten nagrobek cały zdjęli. Wie pan co, to jest skandal, tam wszystko ginie, naprawdę tam jest strach chodzić młodemu czy starszemu człowiekowi po tym cmentarzu. Tam nie ma zainteresowania, absolutnie brudno, zero reakcji, zero cokolwiek, żeby tam cokolwiek z nimi załatwić. No nie wiem, gdzie to dalej zgłosić, cokolwiek robić z tym, bo dla mnie to jest paranoja.
Dziękujemy za ten telefon. Smutny. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. No wygląda na to, że czeka nas kolejna rozmowa z przedstawicielem Zakładu Usług Komunalnych. Trzeba coś z tym zrobić. Cmentarz ogromny i piękny. Ja zawsze chwalę ten cmentarz wszystkim moim znajomym, nie mieszkańcom Szczecina, że naprawdę jest to wyjątkowe miejsce, z którym się nie spotkali nigdzie. Takich przestrzeni, takiego parkowego krajobrazu nie ma na żadnym innym cmentarzu, moim zdaniem w Polsce. No wszystkich oczywiście nie znam, ale tak mi się wydaje i znajomy, który mnie odwiedza i zapraszam go na spacer po cmentarzu centralnym, rzeczywiście potwierdza, że to no, wyjątkowe i zaskakujące miejsce. Teraz, tak jak już powiedziałem, przenosimy się na dworzec główny w Szczecinie. Dostaliśmy maila od naszego słuchacza, króciutka treść. Dach wewnątrz holu wejściowego do dworca Szczecin Główny jest zdemontowany. Wszędzie stoją rusztowania, nowy budynek, a już w remoncie znak zapytania na końcu. Wczoraj chcieliśmy to pytanie zadać panu Maciejowi Bułtowiczowi, rzecznikowi PKP. Nie udało się z nim połączyć, ale dzisiaj odpowiedź państwo usłyszą, nagraną wcześniej. Proszę posłuchać.
Wspomniane prace na terenie dworca Szczecin Główny realizowane są w odpowiedzi na powtarzające się uwagi pasażerów dotyczące zrozumiałości komunikatów głosowych. Zmiany w obrębie sufitu sprawią, że dźwięk z głośników nie będzie rezonował i komunikaty będą bardziej wyraźne i zrozumiałe. Są to prace poprawkowe realizowane w ramach podpisanej z generalnym wykonawcą umowy. Tutaj warto podkreślić, że w przypadku tak dużych projektów normalnym jest, że należy dokonać pewnych prac naprawczych czy poprawkowych. Podobna sytuacja ma miejsce w tej chwili na dworcu Szczecin Główny.
510 37 i 36 numer telefonu do studia i jeszcze wrócimy na cmentarz centralny w naszym mieście. Pan Sławek do nas zadzwonił. Halo?
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ja w sprawie kradzieży nagrobków, ewentualnie niszczenia ich i okolicznych miejsc przy tych nagrobkach. Ja mam ubezpieczone mieszkanie. Banalna sprawa. W polisie firmy ubezpieczeniowej jest opcja ubezpieczenia nagrobka. Roczna opłata za takie ubezpieczenie tego nagrobka kosztuje 7 zł. Jest to banał, bo pomnik niekiedy, czy tam nagrobek niekiedy jest droższy jak te 7 zł. I myślę, że każdy, kto pracuje, jest w stanie wysłupać 7 zł i zapłacić za to.
To rzeczywiście nie jest dużo w porównaniu do ceny całego nagrobka. To jest wręcz bardzo mało, ale czy zdarzyło się panu, że musiał pan dochodzić odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej
tak,
w wypadku, kiedy taki cały nagrobek został na przykład skradziony albo zniszczony?
Został skradziony krzyżyk nagrobka, był on metalowy i pojechałem na komisariat policji na Pogodno.
Czyli podstawowa czynność, trzeba zgłosić kradzież, tak?
Dokładnie. I przyjechał pan policjant ze mną na nagrobek, sprawdził, że faktycznie taka kradzież się odbyła. Zrobił notatkę służbową. Z tą notatką się udałem do firmy ubezpieczeniowej. wskazałem numer konta i firma ubezpieczeniowa po 2 tygodniach przesłała mi pieniądze za zniszczony, to znaczy za ukradziony ten krzyżyk. Nie pamiętam, jaka to była kwota, no ale dzisiaj nie wieszam takiego krzyżyka, bo wiem, że za chwilę będzie to samo.
No jest to jakiś pomysł, bardzo dziękujemy pan Sławomir, 510-37-36 numer telefonu do naszego studia z 3 dwójkami na końcu, czujny numer. I teraz wracamy do sprawy, którą no, o której już mówiliśmy w czasie reakcji na antenie Radia Szczecin. Chodzi o karanie za przejazd bez biletu osób niepełnoletnich. A wszystko zaczęło się od maila naszej słuchaczki. Przeczytam teraz fragment tej wiadomości, a później no, będzie komentarz w tej sprawie. Mój. Już w tej sprawie rozmawialiśmy z radcą prawnym. Czekamy także na komentarz radcy prawnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale ten komentarz nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu. Radca prawny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego jest na urlopie. A mail brzmi następująco. Dostałam ostatnio wezwanie do zapłaty za brak biletu za mojego nieletniego jeszcze syna. Syn został złapany 4 stycznia 2017 roku, a mnie jako przedstawiciela ustawowego powiadomiono 3 lutego bieżącego roku, odbierając mi tym samym prawo do skorzystania z przysługującego upustu 30% za wpłatę w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego MZK w Stargardzie na przykład informuje o przypadku złapania nieletniego bez ważnego biletu, a ZDTM Szczecin tego nie robi. Zgodnie z prawem wezwanie do zapłaty winno być doręczone osobie pełnoletniej, a osoba od 13 do 18 roku życia ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Ważne są jej czynności w okręgu tak zwanego życia codziennego, a tym z pewnością nie jest zaciągnięcie zobowiązania w postaci opłaty za brak biletu. To jest fragment tej wiadomości. Problem się pojawia, ponieważ w kodeksie cywilnym mamy rozróżnienie. Dzieci do 13 roku życia są zupełnie pozbawione zdolności do czynności prawnych, poza czynnościami wchodzącymi w zakres takich czynności spraw życiowych, codziennych spraw życiowych. I przyjmuje się, że korzystanie z usług komunikacji miejskiej stanowi taką codzienną sprawę życiową. Chodzi tutaj o zakup biletu na przykład na przejazd. No ale tutaj powstaje kolejna czynność prawna, tak? No bo zakup biletu czy też wejście do tramwaju bądź autobusu jest jedną czynnością wywołującą skutki prawne. To jest tak jakby zawarcie umowy z przewoźnikiem. Natomiast inną czynnością prawną, kolejną czynnością prawną jest podpisanie dokumentu, na którym ta osoba niepełnoletnia zgadza się na przyjęcie kary umownej wynikającej z regulaminu. To są, w opinii naszego eksperta, to są dwie różne czynności prawne. Jaką opinię przedstawi radca prawny Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, na to będziemy musieli poczekać i polecam tę rozmowę, która mam nadzieję odbędzie się, no taką obietnicę z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego otrzymaliśmy w przyszłym tygodniu. No nie chcę powiedzieć, wydaje mi się to absolutnie nieprawdopodobne, żeby Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego szukał za wszelką cenę jakichś dochodów. Przypomnę państwu fragment rozmowy z panią Hanną Pieczyńską z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego dotyczącą jazdy bez biletów bezdomnych, którzy korzystają także z komunikacji miejskiej. Posłuchajmy.
Szanowni państwo, oczywiście w okresie zimowym te sytuacje są wzmożone. Tak jest, że osoby bezdomne zdarzają się w autobusach i tramwajach i jeżdżą, bo jest im rzeczywiście cieplej. Ciężko jest wobec takich osób wyciągać jakiekolwiek konsekwencje. Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od takich osób na dobrą sprawę niczego. Oczywiście bez dwóch zdań, pierwszą jakby rolą kontrolera jest sprawdzenie biletów, poproszenie o dokumenty i spisanie osoby, która podróżuje bez biletu. Natomiast jeżeli widać, że ewidentnie jest to osoba bezdomna, to ciężko egzekwować od takiej osoby bilety.
Tyle w naszym programie. Pani Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. No i rzeczywiście ciężko. Łatwo to sobie wyobrazić. Mamy do czynienia z bezdomnym, który nie ma pieniędzy, nie ma dokumentów, nie można sprawdzić jego tożsamości. Ale nawet gdyby to się udało, to nałożenie na niego mandatu karnego czy kary umownej wynikającej z regulaminu przejazdu byłoby chyba bezskuteczne. Ludzie tacy zwykle nie mają żadnych pieniędzy. Później sąd, później komornik, nie ma z czego ściągnąć i nie ma to sensu. Dużo łatwiej jest w przypadku, kiedy kontroler ma naprzeciwko siebie takiego małoletniego, na przykład dziecko do 13 roku życia, które nie ma w ogóle zdolności do czynności prawnych. No i teraz główne pytanie, cały czas pozostaje bez odpowiedzi, czy nie dałoby się tego zmienić? To znaczy po prostu poprosić o swoje dane takie dziecko i od razu mandat czy wezwanie do zapłaty skierować do opiekunów prawnych, żeby dziecko nie podpisywało żadnych dokumentów, bo takich czynności w zasadzie wykonać nie może. Przypomnę, że chodzi tutaj o już niebagatelną kwotę, około 200 zł. Nie jest to zakup zwykłego biletu. Jeszcze raz przypominam, to są dwie różne czynności wywołujące skutki prawne. Z nami jest już gość, pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Witam na antenie.
Dzień dobry.
Pani Marto, dzień dobry. Tak jak już powiedziałem, ten temat będziemy próbować rozstrzygnąć w przyszłym tygodniu z radcą prawnym Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ja tylko zadam pytanie takiej natury technicznej. Jak to jest? Czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ma obowiązek wysłać, oprócz tego wezwania do zapłaty, oprócz tego mandatu, nazwijmy to karnego, który podpisuje w środku komunikacji miejskiej nieletni, czy oprócz tego ma obowiązek wysłać takie zawiadomienie do jego opiekunów prawnych, czy nie?
Takiego obowiązku nie ma. Wystawienie opłaty dodatkowej, czyli tego mandatu przez kontrolera wynika z ustawy Prawo przewozowe. Ta ustawa nie nakazuje wysyłania ponownego wezwania czy też informowania opiekunów prawnych, aczkolwiek taka informacja do opiekunów prawnych rodziców jest wysyłana przez zarząd dróg, aby po prostu uniknąć, aby rodzice, opiekunowie prawni uniknęli dalszych konsekwencji prawnych, w tym na przykład skierowania sprawy do sądu, a to się oczywiście już z kolejnymi kosztami.
Czyli państwo nie mają obowiązku wysyłać zawiadomienia do opiekunów, ale wysyłają państwo, tak, ale często z opóźnieniem, tak jak tutaj w tym mailu przeczytałem, miesięcznym, zatem już ta osoba, jeżeli jej dziecko się nie przyzna, że tak powiem, do tego, że dostało mandat, no to po miesiącu mija ten termin siedmiodniowy. No ale 2-3 tygodnie to i tak dłużej niż tydzień, tak? Na skorzystanie z bonifikaty, z obniżki tej kary.
Ale w tym czasie też często donoszone jest prawo do ulgi, czy też legitymacja, czy też wpłacana jest ta opłata dodatkowa, także też czekamy na te ruchy ze strony rodziców, czy też opiekunów.
Z nami także jest drugi gość, pan Mariusz Chybowski, kierownik działu obsługi klienta MZK w Stargardzie. Witamy na antenie, panie Mariuszu.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Słyszał pan z pewnością naszą rozmowę. Jak to jest w Stargardzie? Czy MZK wysyła jakby obligatoryjnie takie zawiadomienie do opiekunów prawnych? W momencie, kiedy dziecko dostaje mandat, natychmiast wysyłane jest zawiadomienie także do opiekunów prawnych, żeby nie było żadnych wątpliwości.
W MZK w Stargardzie po wystawieniu mandatu dla osoby poniżej 13 roku życia w ciągu 2 dni zostaje wysłane list do rodziców informujący o tym, że dziecko otrzymało mandat, i to w tym celu, aby była możliwość uregulowania tego niższego mandatu w ciągu 7 dni. I też tak to robimy w stosunku do wszystkich osób, do wszystkich dzieci.
Pan Janusz do nas zadzwonił. Halo, panie Januszu.
Szanowni, chciałem zwrócić uwagę, że mnóstwo ludzi pobiera pieniądze, czyni różne zabiegi formalne związane właśnie z tym tematem, który jest w tej chwili. Dziecko ma bilet, nie ma biletu, stempel ważny, nieważny, legitymację ma, nie ma i tak dalej. Automat działał, nie działał, a przecież ułożymy wcale niemałymi podatkami na funkcjonowanie naszego miasta i przecież można by było od dawna, nie teraz, nie już, tylko wiele, wiele lat wcześniej pozwolić dzieciom do czasu ukończenia obowiązku szkolnego, żeby korzystały z tego, na co my w pracy płacimy przez nasze podatki i komunikacja miejska dla dzieci powinna być zupełnie bezpłatna. byłoby to również się. Uwolniłoby to mnóstwo etatów, ludzi, problemów. Koszty nie byłyby...
Być może właśnie w ogólnym bilansie by się okazało to korzystne, tak? Bo rzeczywiście no, z naszych podatków dofinansowujemy komunikację miejską, tak?
My się zachowujemy jak króliki zamknięte, czy psy zamknięte w klatce i się same podgryzają. A trzeba się zastanowić, dlaczego w tej klatce się znalazły.
Panie Januszu, dziękuję za telefon. I pan Piotr jeszcze zadzwonił.
Bardzo mądra myśl mojego przedmówcy. Ja się zgadzam. Przede wszystkim jest. Zobaczcie państwo, co się dzieje pod szkołami w czasie roku szkolnego, rano i po południu. Ja akurat mam szczęście mieszkać tuż przy szkole 56. Tu jest po prostu armagedon. Zobaczcie, co się w Mierzynie dzieje. Armagedon pod szkołą. Bo wszystkie mamusie muszą pod same drzwi swoją pociechę wypasioną furą podwieźć i oczywiście dziecko się nie przejdzie 100 metrów. Także gdyby była komunikacja oczywiście darmowa pozornie, bo i tak my za to płacimy z naszych podatków, naprawdę dzieci by miały dużo lepsze relacje interpersonalne z rówieśnikami, bo przebywałyby w towarzystwie przede wszystkim rówieśników, w towarzystwie innych ludzi. To jest ze względów psychospołecznych bardzo, bardzo, że tak powiem, praktyczne. Ale przede wszystkim tu drugą myśl chciałem podać. W ubiegłym tygodniu w środę syn zapomniał sieciówki. Kontroler spisywał jego dane i oczywiście poprosił syna, aby do mnie zadzwonił w tym samym momencie, w celu potwierdzenia jego danych osobowych. Także myślę, że tutaj oprócz ZDITM-u też bardzo dużo właśnie zależy od kontrolera, który mógłby nawet króciutko, czy z telefonu dziecka, czy ze swojego, przecież są teraz darmowe minuty, darmowe SMS-y, zadzwonić do rodzica, poinformować i wtedy nie ma najmniejszego problemu z przeterminowaniem niższego mandatu, prawda?
Można by było ułatwić trochę życie rodzicom w tej sytuacji. Panie Piotrze, dziękuję za telefon. Może dajmy teraz możliwość odpowiedzi pani Marcie Kwiecień-Zwierzyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Dorota jeszcze czeka przy telefonie, to za chwilę. Pani Marto, no oczywiście to nie jest chyba pytanie do rzecznika ZDITM-u, ale czy taki pomysł gdzieś może czai się w korytarzach Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby te opłaty dla młodzieży szkolnej, dla dzieci w ogóle zlikwidować?
To musiałaby zostać podjęta uchwała Rady Miasta, póki co...
Ale państwo mogą wnioskować.
Ja oczywiście przekażę propozycje i te również, tą, którą przekazał słuchacz, jak również te zasady, które obowiązują w Stargardzie.
I jeszcze pani Dorota, teraz powitamy na antenie. Halo?
No witam serdecznie.
Witam.
Często przysłuchuję się państwa audycji i właśnie widzę, że nałożyłam się tutaj z panem. Bardzo prosty pomysł. Zadzwonić po prostu do rodzica i przekazać mu tam żonę. Nie wyobrażam sobie, żeby istniał dzisiaj człowiek, który nie ma przy sobie telefonu komórkowego. Ale mam jeszcze takie jedno pytanie do pani Marty. Nie pamiętam imienia, nazwiska Kwiecień, tak?
Tak.
Bo jest na Prawobrzeżu taka fantastyczna linia. Ja rozumiem, że most słowy jest zamknięty, może troszeczkę abstrahuję od tematu, ale most słowy jest zamknięty. Są linie tak zwane rezerwowe, jakieś tam zapasowe, ale po prostu dla mnie jest rewelacją, co wymyślił ZDITM, że jeden autobus w ciągu jednego kółka robi trzy różne linie. Jeżeli w Zdrojach, na krzyżu, na rondzie Ułanów, to się teraz tak ładnie nazywa, nie spostrzeżemy się, to nagle pan kierowca z autobusu 65 bodajże staje się autobusem 869, a później nagle 865, 856 i potem znowu. I pan kierowca wyjeżdżając z zajezdni ma trzy różne tablice w jednym wozie i robiąc jedno kółko, dla mnie to jest kompletnie niepojęte. Ja wsiadłam w pewnym momencie do autobusu takiej linii, a wysiadłam zupełnie innej. Pytam się pani kierowcy, a pani do mnie mówi, no wie pani, ale no tak jest, no tak, my tak mamy, tak musimy robić. Mówi, sami się z tym gubimy, no ale trudno. I myślę, że to jest bardzo śmieszne, że nie można zrobić jednego autobusu na jedną linię, tylko jeden autobus ma trzy różne linie i kierowca w trakcie jazdy po prostu zmienia tą tablicę.
Pani Doroto, dziękujemy za ten telefon. Myślę, że w tej chwili nie rozstrzygniemy tej zagadki, jak to się dzieje. Czy to po prostu tak jest w rozkładzie jazdy, że jeden autobus obsługuje, tak?
to na pewno czymś jest spowodowane, jak byście się dowiem i...
Dobrze, postaramy się to wyjaśnić w najbliższych programach, dlaczego tak jest. Pani Doroto, dziękujemy. 510, 37 i 36. Ja przypominam, że z nami dwoje gości. Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie i pan Mariusz Chybowski, kierownik działu obsługi klienta MZG w Stargardzie. Szczecin twierdzi, że nie musi takiego zawiadomienia do rodziców wysyłać. Stargard to robi i to szybko, tak? W ciągu, jeżeli dobrze zapamiętałem, panie Mariuszu, w ciągu tych 7 dni opiekunowie prawni dowiadują się o tym, że dziecko, że niepełnoletni jechał bez biletu. Ja z kolei chciałbym powrócić do głównego pytania i do głównego wątku. Niepełnoletni, czy rzeczywiście odnosi jakikolwiek skutek prawny podpisanie przez niepełnoletniego takiego zobowiązania do zapłaty wynikającego z regulaminu, ponieważ nie jest to ani wykroczenie. Mandat karny, tak to nazwijmy, wynika z regulaminu przejazdu i tutaj jeszcze raz podkreślę, czym innym jest wejście do tramwaju, wejście do autobusu bez biletu, bo jest to czynność, która powoduje jakieś skutki prawne, czyli po prostu zawarcie umowy, tak? A czym innym jest z kolei przyjęcie takiego mandatu. Tutaj już w grę wchodzi dużo wyższa kwota. Być może zdaniem niektórych prawników jest tak, że no przynajmniej te osoby do 13 roku życia, które w ogóle nie mają zdolności do czynności prawnych, poza wyjątkami, jeżeli chodzi o czynności takie ze zwykłego życia codziennego, jak zakup chleba w sklepie, że takie osoby w ogóle nie powinny podpisywać, nie powinny być proszone o podpisywanie takich dokumentów, a nawet jeżeli to zrobią, to taki dokument jest nieważny i obligatoryjnie trzeba powiadomić o tym opiekunów prawnych. Tak jak już powiedziałem i obiecałem, na ten temat będziemy z radcą prawnym Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego rozmawiali w przyszłym tygodniu i jeszcze pan Adam do nas zadzwonił. Halo? Nie poczekał pan Adam. Pani Marto, panie Mariuszu, dziękuję bardzo za udział w programie. Cieszymy się, że Stargard no, w taki sposób reaguje. Być może nawet nie musi tego robić, ale w taki sposób reaguje i wysyła do opiekunów prawnych natychmiast takie zawiadomienie. Jak jest w Szczecinie, to już słyszymy. Szczecin nie musi, ale to robi często z dosyć długim opóźnieniem. Teraz zmieniamy temat, przenosimy się na Prawobrzeże, a konkretnie na osiedle Bukowe i tam jest przejście dla pieszych. Na ulicy Kolorowych Domów posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, stary słuchacz Andrzej. Mam taką uwagę. W piątek było potrącenie na przejściu dla pieszych na Kolorowych Domów. Bodajże kobieta, nie byłem bezpośrednim świadkiem. Była godzina chyba 19 i tam są zamontowane dwie lampy doświetlające to przejście. Obie nie działały. Mam zresztą zdjęcia zrobione. To przejście jest bardzo słabo oznakowane poziomo, bo jest pościerane. I teraz czy tylko winny jest tutaj kierowca, czy nie powinno się pociągnąć do odpowiedzialności służb, które pilnują właśnie doświetleń, jak i oznakowań. Bo naprawdę tam nic nie widać, dlatego warto pociągnąć odpowiednie służby również do odpowiedzialności chyba za to.
Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, tak się składa, że bardzo dobrze zna tę ulicę i to przejście. Pani Marto, jak jest faktycznie?
Organizacja ruchu, jeżeli chodzi o to przejście na ulicy Kolorowych Domów, mówimy zapewne o tym przejściu przy Kwiaciarni, przy po drugiej stronie są pawilony handlowe, jest oznakowane prawidłowo. Znak pionowy jest, znak też jest informujący o tym, że jest to przejście dla pieszych. Oznakowanie poziome po okresie zimowym mogło, jak w wielu miejscach się zetrzeć trochę, co nie zwalnia oczywiście kierowców od zachowania szczególnej ostrożności. To starcie się oznakowania poziomego to nie tylko na tej ulicy, ale też na innych. Jest to związane z jest to naturalne i związane jest z ruchem pojazdów samochodowych, z okresem zimowym, sól, piach, deszcz, mróz. Także my te oznakowania poziome na ulicach Szczecina odnawiamy corocznie, dwukrotnie. I to odnowienie na pewno zostanie wykonane w okresie wiosennym, kiedy będą sprzyjające warunki, aby takie oznakowanie odnowić. Ale tutaj należy pamiętać, że najważniejszy jest znak pionowy, który jest przy tym przejściu po obu stronach. To oznakowanie poziome można dowiedzieć, jakby jest uzupełnieniem tego oznakowania pionowego. Jeżeli chodzi o te oświetlenia, o którym słuchacz mówił, wydaje mi się, że tu chodzi o te naświetlacze, które zostały zamontowane. One są zamontowane ciut niżej, patrząc od Kwiaciarni w kierunku ulicy Chłopskiej. gdyż jest to taki dodatkowy element poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, a to przejście istniejące zostanie właśnie cofnięte w kierunku ulicy Chłopskiej z uwagi przede wszystkim na istniejącą tam zieleń, która ogranicza widoczność zarówno jak i pieszym, jak i kierowcom. Zostanie wykonane po stronie pawilonu wchodnik i przejście zostanie wyznaczone właśnie tut niżej, w kierunku ulicy Chłopskiej.
No i wracając do zasadniczego pytania, bo tutaj słuchacz zapytał, czy można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności jeszcze kogoś poza kierowcą, który być może popełnił wykroczenie wjeżdżając na to przejście dla pieszych i no, co spowodowało potrącenie. Czy tutaj można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności, no konkretnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego za niewłaściwe oznakowanie? Krótka odpowiedź, tak jak już słyszeliśmy, nie. I możemy się domyślać. Nie, dlatego że tam jest znak pionowy, nawet jeżeli niewidoczne są znaki poziome na jezdni, a już oświetlenie dodatkowe, doświetlenie tego przejścia, to w ogóle nie wchodzi w zakres oznakowania. Znak pionowy już wystarcza, aby to przejście było oznakowane i żeby kierowca się musiał dostosować do tego znaku. Pani Marto, teraz jeszcze zasygnalizuję tylko temat, który pojawił się w mailu od naszej słuchaczki. Dzień dobry, proszę o interwencję w związku z ciemnościami panującymi na pętli Turkusowa. To nie jest pierwszy raz. Kilka dni temu dzwoniłam do tramwajów szczecińskich, pisałam do ZDTM bez rezultatu. Wieczorami jest niezbyt bezpiecznie ani przyjemnie tamtędy przechodzić. I z pozdrowieniami. Do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, pani Marto, prosimy o zajęcie się tym tematem. Teraz niegrzeczny, no jak twierdzi nasz słuchacz, niegrzeczny kierowca autobusu. Proszę posłuchać telefonu.
Dzień dobry, Piotr ze Szczecina. 31 stycznia miałem bardzo nieprzyjemną sytuację z kierowcą autobusu linii E, numer boczny 2711. Była to sytuacja przy końcowym na Słonecznym. W tym momencie wjechałem w miejsce, gdzie jest robione rondo. Kierowca autobusu źle się zmieścił w zakręt, wyszedł, poprosił mnie, żebym cofnął do tyłu. Cofnąłem już, bardziej się nie mogłem, ponieważ za mną stał jeszcze samochód. Kierowca autobusu stwierdził, że ta droga jest zamknięta, pomimo tego, że żaden znak tam akurat nie widniał. Po czym kierowca stwierdził, że bardzo obraźliwie, cytuję, "Wjebałeś stąd, kurwa, pajacu". Było to bezpośrednio po tym, jak zapytałem się go, czy jest kierownikiem budowy bądź pracownikiem budowy, by że mnie pouczał, w jaki sposób mam jeździć bądź którędy mam jeździć. Oczywiście zadzwoniłem na ZDTM, pani poinformowała mnie, że oczywiście mam prawo, żeby złożyć oficjalną skargę. No jednak mniej więcej tak to zabrzmiało, że no nie mogą ponosić odpowiedzialności za to, co robi kierowca poza autobusem. No myślę, że kierowca autobusu podczas wykonywania czynności służbowych, czy jest w autobusie, czy też nie, jest pracownikiem danej firmy i powinien w sposób kulturalny odnosić się bezpośrednio i do pasażerów, i do innych uczestników ruchu.
No domyślamy się, że takie zgłoszenie zostało przekazane do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Zakładamy również, że odpowiedź, którą przytoczył nasz słuchacz, jest prawdziwa. To znaczy odpowiedź polegająca na tym, że kierowca poza autobusem jest jakby poza zasięgiem kontroli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no i mówiąc wprost, może robić co chce. Czy tak to rzeczywiście wygląda?
To nie do końca i na pewno nikt tutaj Zarządu Dróg takiej informacji nie udzielił. Może tutaj jakiś po prostu, że to zostało zrozumiane. Na pewno poinformowaliśmy pana, że przysługuje złożenie skargi w tym przypadku, konkretnie w tym przypadku. Pamiętajmy o tym, że kierowcy są pracownikami spółek autobusowych, a nie Zarządu Dróg. My jesteśmy organizatorem przewozów, aczkolwiek obowiązujące przepisy nakazują kierowcy zawsze, w każdej sytuacji, być grzecznym i kulturalnym, tak? I na pewno nie używać słów uważanych powszechnie za obraźliwe, czy to w autobusie, czy też na pętli, czy na przystanku. Jeżeli taka skarga by do nas wpłynęła, a ja sobie jej niestety nie przypominam, żeby taka wpłynęła, zostanie zgodnie z właściwościami przekazana do pracodawcy kierowcy, w tym przypadku do szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie, które winno udzielić panu odpowiedzi, oczywiście po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
Pani Marto, ponieważ tam pada numer boczny tego autobusu i także
ja
data, tak, to w takim razie
tak,
prosimy już może bez czekania na
ja
konkretne
przekażę.
Zgłoszenie od naszego słuchacza zainterweniować w tej sprawie. no bo to jest zachowanie, jeżeli oczywiście to się potwierdza, jeżeli to prawda, to jest zachowanie kompletnie niedopuszczalne. Pani Marto, jeszcze wrócimy na chwilę na Bukowę, bo otrzymaliśmy sygnał od naszego słuchacza, który tam mieszka, że tam w ogóle nie ma miejsca na przejście dla pieszych i jakby nie stawiać ani tego doświetlenia, ani organizować tego przejścia przez jezdnię, to i tak będzie źle, tam jest po prostu za ciasno, blisko siebie dwa przystanki autobusowe. Ja nie mieszkam na Bukowym, nie znam dokładnie ulicy Kolorowych Domów.
Ale to przejście zostanie cofnięte do Chłopskiej, nie do góry, do Pętli, w kierunku Pętli autobusowej, w kierunku sklepu, który tam istnieje, spożywczego, tylko w dół, do Chłopskiej, czyli jakby w stronę kościoła.
Powrócimy do tego tematu, do tematu tego przejścia, no bo jeżeli doszło już do potrącenia, to sprawa jest poważna, a przypomnę, że z tymi potrąceniami w Szczecinie nie jest najlepiej. Już nie chcę przypominać sytuacji, kiedy na ulicy 26 kwietnia na pasach została potrącona śmiertelnie piesza. Pani Marta Kwiecień-Zwierzyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, była naszym gościem. Dziękuję Pani Marto. Dziękuję. I jeszcze raz przypominam o temacie, który podejmiemy w przyszłym tygodniu i na naszej antenie będziemy gościli, to już możemy Państwu obiecać, radcę prawnego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego i będziemy rozmawiali o mandatach karnych dla niepełnoletnich, zwłaszcza chodzi nam tutaj o dzieci do 13 roku życia, które nie mają zdolności do czynności prawnych. Było sporo o parkowaniu, a temat parkowania wywołali słuchacze, którzy skarżyli się, że z parkingu przy sklepie Lidl, to jest przy ulicy Witkiewicza na osiedlu Przyjaźni, samochody bywają odholowywane. Sporo komentarzy w tej sprawie, także mieliśmy wypowiedź eksperta, który twierdził, że raczej od strony prawnej takie odholowanie pojazdu, czy nawet tylko zablokowanie go na parkingu pozostawia ogromne wątpliwości i no prawdopodobnie jest tak, że nawet właściciel takiego parkingu, jeżeli to jest teren prywatny i jeżeli zwłaszcza umieści na tym parkingu znak, że to jest strefa ruchu, a zatem obowiązują przepisy ruchu drogowego, to na tym parkingu raczej od strony prawnej nie ma prawa ani odholować pojazdu, który nie zapłacił biletu za parkowanie, ani tego pojazdu zablokować. Telefony cały czas spływają do nas. Posłuchajmy.
Witam, Artur, cały słuchacz. Ja mam taką prośbę, niech mi ktoś poda adres tego pana mecenata odnośnie tych miejsc parkingowych. Ja się udam pod jego adres i zaparkuję swój samochód na jego podwórku, czy tam na jego nieruchomości. Ciekawe, czy jego interpretacja prawa będzie taka sama, jak on teraz dał wykładnię, że nie może właściciel parkingu, nie może odholować, bo to czy tamto. No przecież to jest chore, to jest jakaś paranoja. Pozdrawiam.
Emocje zupełnie zrozumiałe. Jeden z naszych słuchaczy zwrócił uwagę na taki przepis w kodeksie cywilnym, jak prawo zatrzymania. Posłuchajmy, o co chodzi.
Wjeżdża samochód na parking, postaje wierzytelność w postaci wypłaconego parkingu, to musi być oczywiście jasne, tak? Czy parking musi być jakoś oznaczony. Według tego przepisu kodeksu cywilnego właściciel może zatrzymać taki samochód, na przykład odholowując na parking. Co może zrobić właściciel samochodu? Wstąpić na drodze cywilnej tylko i wyłącznie wobec sklepu o zwrot. Natomiast sklep może się zwrotnie domagać opłat, przy czym moim zdaniem może również domagać się zwrotu kosztów, które musiał ponieść i taką sprawę powinien wygrać, żeby ten samochód zabezpieczyć. Tak? Co więcej, sklep nie ponosi taką pewną odpowiedzialności. Jeżeli z samochodem coś się złego zdarzy, to nie jest jego problem. Tak? Jeszcze raz, jest taki artykuł kodeksu cywilnego, 461, który pozwala na zatrzymanie cudzej własności w pewnych warunkach.
Pan Andrzej Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta jest naszym gościem. Dzień dobry, panie Andrzeju. Halo?
Piotr Zieliński. Dzień dobry,
Piotr, przepraszam najmocniej, panie Piotrze. Nie będę pytał o to prawo zatrzymania. Dodam tylko, że prawo zatrzymania polega na tym, no, dam taki przykład. Odstawiamy samochód do warsztatu, samochód zostaje naprawiony, właściciel warsztatu ponosi pewne koszty, inwestuje, krótko mówiąc, w ten samochód, a my nie płacimy, tak, za tę naprawę i wówczas rzeczywiście jest tak zwane prawo zatrzymania. To znaczy właściciel warsztatu ma prawo zatrzymać ten pojazd aż do momentu, kiedy uregulujemy całą należność i to w dodatku jeszcze musimy się liczyć z odsetkami. Również to prawo zatrzymania stosuje się w momencie, kiedy rzecz należąca przykładowo do nas spowoduje jakieś szkody, jakieś wymierne straty. Wówczas właściciel jakiegoś obiektu, parkingu, czegokolwiek, który poniósł te straty z powodu naszej rzeczy, może tę rzecz zatrzymać aż do momentu naprawienia tych szkód Tak wygląda prawo zatrzymania. Czy rzeczywiście w tym przypadku może zostać zastosowane? I czy Lidl ma tutaj rację, dając sobie takie prawo odholowania pojazdu bądź zablokowania pojazdu? Będziemy na ten temat rozmawiali jeszcze w naszym programie, ale problem jest szerszy, dlatego że po prostu, panie Piotrze, nie ma gdzie parkować. Na skrzyżowaniu, przy skrzyżowaniu Witkiewicza i Santockiej powstał duży blok, 150 mieszkań, o ile sobie przypominam. Młode Chpolmo to wybudowało i brakuje parkingów. Ludzie radzą sobie jak mogą. W poprzednim programie wczorajszym obiecywałem, że zadam pytanie, jak to jest z uzyskaniem prawa, z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Czy trzeba zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy budowie budynków wielorodzinnych w mieście?
Tak, w sprawie procedury uzyskania, ustalania warunków zabudowy jest taka generalna zasada, która określa, że przepisy prawa nie normują konkretnie sposobu ustalenia ilości miejsc parkingowych. Natomiast organ, który wydaje taką decyzję, w tym przypadku Wydział Urbanistyki Administracji Budowlanej Urzędu Miasta, przeprowadza taką analizę, w której bierze pod uwagę rodzaj, miejsce lokalizacji takiej inwestycji oraz wskaźniki, które są określone w takim dokumencie, które nazywa się Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczecin. No i zgodnie z tymi uwarunkowaniami jest wydawana decyzja, na podstawie której następnie inwestor buduje swoją inwestycję.
Dobrze, czyli najkrócej rzecz ujmując, nie ma żadnych aktów prawnych wyższego rzędu, które by nakładały na przykład na miasto taki obowiązek ustalenia w procedurze wydania pozwolenia na budowę, ustalenia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych, tak?
Nie ma takiego dokumentu. Po prostu każde miasto przyjmuje w swoich dokumentach planistycznych czy politykach transportowych pewne wskaźniki, analizy odnoszące się właśnie do tego, ile na danym obszarze miasta powinno być miejsc parkingowych. No i my w takich dokumentach też mamy takie wskaźniki ustalone. No i one są dosyć sztywne w przypadku zabudowy wielorodzinnej. W Śródmieściu, w takich obszarach, gdzie jest taka bardziej intensywna zabudowa, tak. Jest to co do zasady jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.
Jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie?
Tak, tak.
Aha, to sporo dosyć. W przypadku zabudowy jednorodzinnej, to już na obrzeżach miasta, domyślam się, że tego będzie więcej.
No tak, w przypadku strefy trzeciej, tak to się nazywa u nas dokładnie, właśnie w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych jest taki konkretny zapis, który mówi o tym, że nie może to być nie mniej niż dwa miejsca postojowe.
Dobrze, czyli w przypadku budynku wielorodzinnego w ścisłym centrum, ale nie tylko w ścisłym centrum, na jedno mieszkanie jedno miejsce parkingowe. Ja przypomnę, tam w tym konkretnym bloku jest 150 mieszkań, jeżeli dobrze pamiętam, a zatem 150 miejsc parkingowych deweloper musiał zapewnić, tak? Żeby w ogóle otrzymać pozwolenie na budowę. Dobrze zrozumiałem?
To też się odnosi właśnie do konkretnych przepisów. Jeśli mówimy o planach zagospodarowania przestrzennego, które określają tak do danego obszaru, ile tych miejsc parkingowych powinno się znaleźć. Natomiast jeśli tych planów zagospodarowania nie ma, tak jak w tym konkretnym przypadku dla tego obszaru, i jest po prostu sprawdzana...
To wydaje się warunki zabudowy i rozumiem, że w tych warunkach zabudowy określa się, ile inwestor musi zapewnić miejsc parkingowych, tak? I tak jak pan powiedział, Szczecin na ogół wyznaczenie jednego miejsca parkingowego na jedno mieszkanie, tak? W warunkach zabudowy.
Dokładnie. To są generalnie przepisy takie ogólne,
Dobrze, takie są przepisy, a jak to wygląda w praktyce? Bo domyślam się, że skoro ludzie ratują się parkując na prywatnym terenie, no Lidla w tym przypadku, no, że to nie jest tak.
No, generalnie z parkowaniem właśnie na tych takich starszych osiedlach w Szczecinie jest duży problem, ponieważ w przypadku osiedli, które powstawały kilkanaście lat temu, były przyjmowane inne założenia co do określania właśnie miejsc parkingowych, dlatego w tej chwili tych miejsc po prostu brakuje, więc w sytuacji, w której budowane są nowe budynki,
więc panie Piotrze, muszę już kończyć, więc odchodzicie od tej zasady jedno miejsce na jedno mieszkanie w przypadku, kiedy no, ten blok musi się zmieścić na starszym osiedlu, gdzie obowiązywały już zupełnie inne kiedyś przepisy. Tak, dobrze zrozumiałem.
No nie do końca.
Nie do końca. Panie Piotrze, w takim razie jutro dokończymy naszą rozmowę. Pan Piotr Zieliński z Biura Prasowego Urzędu Miasta był naszym gościem. Za 5 minut będzie 13:00. Krzysztof Kukliński, to był Czas Reakcji. Do usłyszenia.